Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Dzisiejsze spotkanie z Państwem rozpoczniemy od wezwania papieża Franciszka do modlitwy o pokój na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Ojciec Święty, zwracając się ostatnio do Polaków, nawiązał do uroczystości świętego Stanisława, patrona Polski. Niech również i dziś wstawiennictwo świętego wyjedna dar pokoju w Europie i na całym świecie, mówił Franciszek. W katechezie na temat nadziei papież stwierdził, że świat bardzo jej obecnie potrzebuje. Potrzebuje także bardzo cierpliwości. To cnota, która podąża blisko z nadzieją, dodał. A teraz przeniesiemy się do Szwajcarii i właśnie ten kraj zaprosił Stolicę Apostolską na czerwcową konferencję pokojową w sprawie Ukrainy. Wydarzenie odbędzie się koło Lucerny w dniach 15-16 czerwca, a więc zaraz po szczycie przywódców G7 w Apulii we Włoszech. I jeszcze przez moment pozostaniemy w klimacie szwajcarskim. W Watykanie odbyło się w poniedziałek zaprzysiężenie 34 nowych rekrutów Gwardii Szwajcarskiej. Wydarzenie to odbywa się w rocznicę jedynej bitwy, jaką stoczyli jej żołnierze 6 maja 1527 roku podczas najazdu wojsk cesarza Karola V na Rzym. Szwajcarzy obronili wtedy papieża Klemensa VII. Zadaniem gwardzistów jest stanie na straży papieża, a także patrolowanie bram wejściowych do Watykanu, zagwarantowanie bezpieczeństwa podczas papieskich ceremonii i wydarzeń z jego udziałem. Żołnierze pochodzą ze wszystkich regionów językowych Szwajcarii. Muszą być obywatelami tego kraju i mieć od 19 do 30 lat. Pod hasłem Pójdę ufna za Tobą za tydzień w niedzielę 19 maja odbędzie się 5. ogólnopolska pielgrzymka kobiet na Jasną Górę. Spotkanie na Jasnej Górze rozpocznie się w samo południe modlitwą Anioł Pański. Centralnym punktem spotkania będzie msza święta połączona z aktem zawierzenia kobiet Maryi pod przewodnictwem delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa kobiet biskupa Wiesława Szlachetki.
Warto spotkać się u tej najpiękniejszej z kobiet. Tej, która jest obdarowana pełnią łaski, która tak pięknie zrealizowała swoją kobiecość, a która została wpisana w Boży plan zbawienia ofiarowany całej ludzkości. Więc jako delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa kobiet całym sercem zapraszam wszystkie panie do udziału w tej pielgrzymce. Rozpocznie się o godzinie 12 modlitwą Anioł Pański i takim wprowadzeniem w sali ojca Augustyna Kordeckiego. Tam zwykle gromadzi się około 1500 kobiet w tej sali. Następnie o 12.10 będzie konferencja wygłoszona przez siostrę Gaudię Skas ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Konferencja na temat dlaczego tak trudno zaufać Jezusowi. O 13.00 będzie świadectwo dotyczące Bożego Miłosierdzia w życiu. O 13.30 przedstawione zostaną ogłoszenia Krajowego Duszpasterstwa Kobiet, a potem o 14.00 msza święta z aktem zawierzenia kobiet Matce Bożej. Ta msza święta będzie sprawowana w kaplicy cudownego obrazu. I o 16.15 to nasze spotkanie pielgrzymkowe, modlitewne zakończy modlitwa różańcowa prowadzona przez przedstawicielki pań zgromadzonych tam na Jasnej Górze.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
A w studiu Radia Gdańsk jest już redaktor Piotr Piotrowski z Gościa Niedzielnego.
Szczęść Boże.
Z tego co wiem, Piotrze, porozmawiamy dzisiaj o Maryi i kulcie w różnych wyznaniach.
A dlaczego?
No właśnie, dlatego. Bo ja zastanawiam się, czy możemy w ogóle powiedzieć, że Maryja jest ekumeniczna. Nie wiem, czy tutaj nie jakiejś herezji.
Pewnie, że jest.
Jest.
A dlaczego? Dlatego, że jest maj.
A no to oczywiście, to Państwo się doskonale domyślacie, że to właśnie dlatego mówimy o Matce Bożej. I ta ciekawostka właśnie, bo tak sobie prześledziłem troszeczkę tą Matkę naszą Bożą. Mówię naszą, bo
to musisz
ona
uważać
właśnie...
trochę, ale to za chwilę powiemy.
A no właśnie, i dlatego chciałem Ciebie zapytać jako eksperta, dlaczego musimy uważać. Bo czytałem podczas jakiejś konferencji dotyczącej właśnie kultu Matki Bożej w różnych kościołach, w różnych religiach, że może warto zacząć myśleć o Matce Bożej jako tej, która łączy kościoły, niż je dzieli. Bo mam wrażenie, że my tak czasami skupiamy się na tym, co nas dzieli i próbujemy znaleźć jakieś teologiczne wyjaśnienia. A tymczasem wydaje mi się, że to jest tak piękne, oczywiste i proste, żeby Matka Boża nas łączyła, a nie dzieliła. ale może się mylę.
Nie, no ja się cieszę w ogóle, że ty powiedziałeś, padło słowo religia. No to też trzeba o tym wspomnieć, że przecież to jest postać, jeśli tak już trochę analitycznie podejdziemy do sprawy, która jest też wspólna dla islamu i dla chrześcijaństwa. Trochę jest sprawa problematyczna no w judaizmie.
To ustalmy, że na początku może wyjaśnijmy, dlaczego są te problemy, tak? I z czym one się łączą?
Myślę, że głównie jednak z tym, co jest zapisane, bo tu jest problem. Patrząc od strony judaizmu, to jest kwestia, powiedziałbym, tego następstwa, które jest zapisane w księgach Starego Testamentu, ale ta sprawa też, przecież Andrzej, dotyczy kościoła ewangelickiego, czy szeroko pojętego w ogóle nurtu luterańskiego, tak? Różnych kościołów. I tu też jest może nie problem, kwestia interpretacji. To jest dobre słowo.
Bo jak wspomniałeś o tym kościele luterańskim, no to tam też jest tak, że nie posiadają takiej jedynej, spójnej doktryny maryjnej, prawda?
No nie, no właśnie ona wynika z tego, na co zwróciliśmy sami na początku uwagę, czyli nawet kwestia nazewnictwa. No mówię, już tu tak analitycznie podchodzimy dzisiaj do tego, więc tego się trzymajmy. My mówimy Matka Boża, czy Matka Boska, a tam jest Matka Pana.
A tam jest, tak, mówi się Maria Panna, Matka Chrystusa.
Dokładnie.
I tak naprawdę ona należy do grona świętych.
Tak, aczkolwiek Boga. Jest jej rola dość, bym powiedział, tak ograniczona. Czyli do tego, co znamy z zapisu, tak? Czyli...
Ale ja zwracam uwagę na te elementy, które są pozytywne, bo luterańskie symbole wiary nazywają ją czystą, świętą dziewicą, najgodniejszą, najwyższej czci. No to są takie określenia, które myślę, że przybliżają do tego wspólnego rozumienia, tak? Oczywiście troszeczkę innego niż katolicy czy prawosławni.
No i tutaj znowu się ucieszyłem, że wspomniałeś o prawosławnych, bo to jest rzecz pewnie niezbyt nawet dobrze znana, może nie naszym słuchaczom, bo zakładam, że słuchają nas osoby, które się oczywiście orientują, ale w ogóle nie jest to szeroko jakby propagowane, czy nie wspomina się o tym. Właśnie jak wielki jest kult Maryi w kościołach w ogóle wschodnich, a w prawosławiu szczególnie.
Ale właśnie, zaczęliśmy od tego, że jest maj poświęcony Matce Bożej. W kościele katolickim modlimy się litanią na przykład, czy w ogóle takimi nabożeństwami
majowymi. U nas szczególnie jest przecież to piękne
są różne tytuły, ale w prawosławiu, w swym kulcie liturgicznym też zwracają się do Matki Bożej jako na przykład nieskazitelnej, przenajświętszej, całkowicie bez skazy, radości wszelkiego stworzenia, kwiatu rodu ludzkiego i bramy niebios, żarliwej wspomożycielki grzeszników i tak dalej, i tak dalej.
To jest szczególnie bogata, werbalnie bym powiedział, na nazewnictwo czy nazywanie Matki Bożej wynika oczywiście z Greki też, gdzie tych określeń jest bardzo dużo.
Ale no właśnie, mówimy o prawosławiu, mówimy o protestantyzmie, mówimy o katolicyzmie, ale też jest anglikanizm. Przecież wiemy doskonale, jeździmy czasami na Wyspy Brytyjskie i cóż tam u Anglikanów jest na temat Matki Bożej? Przecież też są na przykład anglikańskie sanktuaria maryjne.
Bardzo mało znana sprawa. Kolejny raz dzisiaj nam to wychodzi. Czyli też praktycznie my to, ten kościół anglikański też tak jakby szufladkujemy w tym mocnym takim nurcie reformackim, ale przecież to jest tak naprawdę, można powiedzieć, bardzo bliski nam kościół, mówię nam, katolikom.
I co ciekawe, jest taka data 15 sierpnia, to już niedługo.
Tak, u nas, święto nakazane.
U nas wiemy doskonale, co jest, ale w anglikańskim kościele dzień 15 sierpnia zaczął być powszechnie obchodzony jako główne święto na cześć właśnie świętej Maryi Dziewicy. I to jest też, myślę, że ciekawe i mało tego, do anglikańskich modlitewników wprowadzono modlitwę do Maryi Panny, szczególnie w kościołach episkopalnych. A to miejsce, to sanktuarium maryjne w Walsingham istnieje, drodzy państwo, od XII wieku i to jest to miejsce objawień maryjnych właśnie.
Tak, i to, co mówisz, jest to o tyle ciekawe, że przecież ta reforma Henryka VIII, która wynikała tak naprawdę z bardzo takich ludzkich przyczyn, czy decyzja w zasadzie, nie reforma, decyzja o odejściu od Rzymu, to było takie wydarzenie, które absolutnie nie przekreśliło właśnie tych wcześniejszych historii, o których tutaj wspomniałeś. Dobrze by było, gdybyśmy, tak sobie myślę teraz głośno, żebyśmy jakiś odcinek poświęcili właśnie anglikanizmowi, bo to jest chyba dość ciekawe.
I tak zrobimy, drodzy Państwo, a ja chciałbym zakończyć rozmowę z Tobą, Piotrze, bo tutaj jest jakby bardzo szeroki temat i będziemy do niego pewnie wracać, ale jesteśmy przed wakacjami, więc pewnie będziemy też podróżować w różne miejsca i przecież wiemy doskonale, że tych miejsc związanych z kultem Matki Bożej na całym świecie jest mnóstwo. Tak? Żeby to wymienić prawda. Tylko główne w nurcie, nawet tutaj na naszej wschodniej części Europy, czyli Wilno, ale też Guadeloupe, Lourdes, Fatima, Irlandia, Knock, czy Montserrat, czy La Salette, czy Quibejo. O tym też chyba trzeba będzie poświęcić trochę czasu, bo to jest miejsce wyjątkowe. To jest Rwanda i to jest ten dramat, który tam dział się wiele lat temu.
Ale też nadzieja.
I nadzieja, i nadzieja. I z tą nadzieją chcemy Państwa zostawić dzisiaj chyba, bo Matka Boża to jest taka postać, która jest pełna wiary, nadziei, miłości i radości, jeśli się nie mylę.
Myślę, że taki, mówiąc zupełnie po świecku, totalnie pozytywnej energii.
I tego Państwu również życzymy w dniu dzisiejszym. Piotrze, dziękuję Ci za tą dobrą energię, którą przyniosłeś
dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
A teraz przeniesiemy się do Teze. To właśnie bracia z tej ekumenicznej wspólnoty z Francji organizują dla młodych ludzi cotygodniowe spotkania modlitewno-refleksyjne, które są etapami pielgrzymki zaufania przez ziemię. Uczestnicy biorą udział w spotkaniach w ramach jednej z pięciu grup – źródeł wiary, biblijnej, pracy, chóru lub ciszy. Spotkania mają charakter ekumeniczny. Obecnie wspólnota liczy ponad 100 osób, wśród nich są ewangelicy i katolicy z 25 krajów. Katolicy do wspólnoty dołączyli w 1969 roku. I dziś gościem Anny Rębas jest brat Maciej ze wspólnoty z Teze, który odwiedził Gdańsk, m.in. parafię świętego Mikołaja.
Kiedy pierwszy raz usłyszał brat o wspólnocie w Teze?
Pierwszy raz, gdy miałem 16 lat, to było koniec lat 90. w liceum. To był ksiądz katecheta, który organizował wyjazd do Teze. Także miałem 16 lat, z tego wyjazdu dużo nie pamiętam, ale na pewno Duch Święty zaczął swoje robić.
I od kiedy brat jest we wspólnocie?
Do wspólnoty jako wolontariusz przyjechałem w 2008 roku. Następnie pomagałem braciom przygotować spotkanie europejskie w Poznaniu, w moim mieście w 2009. No i po spotkaniu wróciłem do Teze na wolontariat. Najpierw następnie wstąpiłem do wspólnoty. No także to już będzie teraz 14 rok.
A co szczególnie ujęło brata wtedy jeszcze jako wolontariusza?
Wydaje mi się, że to jest pytanie bardziej do Ducha Świętego i to jedynie on wie. Dla mnie Teze było miejscem poszukiwań. Dla mnie Teze było miejscem, w którym mogę wyłączyć baterię, w którym mogę funkcjonować w innym rytmie niż w dużym mieście. Byłem na ostatnim roku studiów, gdy wybrałem to miejsce na taki wolontariat, miejsce do przemyślenia. Młodzi powiedzieli dzisiaj do takiej grubej rozkminy. I to miejsce niesamowicie mnie urzekło. I chyba rzecz, która była najbliższa mojemu sercu, to spójność życia braci w radości, w prostocie, w miłości między sobą, spójność z Ewangelią. Nie? Bo jednak młody człowiek zastanawia się, co jest źródłem mojej wiary, jak tą wiarę zbudować, jak tą wiarą żyć. Okazuje się, że tym głównym pierwszym źródłem jest Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. No i biorę Ewangelię i czytam. I czytam, co robił Jezus, jak żył, co się działo, co się dzieje w Ewangelii. I chciałbym tym żyć każdego dnia. Więc poszukuję ludzi, którzy tym żyją.
Kto żyje we wspólnocie? Kto może dołączyć do wspólnoty? Kto jest we wspólnocie teraz?
No, wspólnota to jest męska, monastyczna wspólnota. Jest nas około setka braci z wszystkich kontynentów, z wielu krajów i z różnych tradycji chrześcijańskich. Także no, jesteśmy wspólnotą męską, monastyczną, gdzie no, moi bracia no, pochodzą z całego świata.
Protestanci, prawosławni?
Mamy braci z kościołów wschodnich, ale są to kościoły maronickie. Mamy braci z kościołów wolnych, mamy baptystów, mamy kalwinistów, mamy luteran, mamy anglikanów, nasz przeor obecny od grudnia ubiegłego roku jest anglikaninem. Mamy polskich katolików, mamy portugalczyków katolików, także no, jest to pełny miks, ale przede wszystkim pełny miks chrześcijan, ludzi, którzy idą za Chrystusem.
Jak wygląda taki przeciętny dzień we wspólnocie? Co robicie na co dzień?
Nasz dzień i rdzeń tego dnia to są trzy modlitwy. Trzy modlitwy ekumeniczne wspólnie z pielgrzymami, którzy przyjeżdżają do Teze. Modlitwa poranna, południowa i wieczorna. Oprócz tego mamy jeden wspólny posiłek. Wszyscy bracia jemy razem, obojętnie kto gdzie pracuje, co robi, jeden posiłek, obiad jemy zawsze wspólnie, wspólnotowy, także jest to olbrzymi posiłek dla wszystkich braci. Oprócz tego każdy ma swoją pracę, każdy ma swoje zajęcia, zajmujemy się pielgrzymami, ale też warto powiedzieć, że utrzymujemy się tylko i wyłącznie z pracy własnych rąk. Nie zbieramy na tace, nie przyjmujemy darowizn, nam nie można dać pieniędzy, w związku z tym bratoszy zawsze chciał, żebyśmy pracowali fizycznie, nie? Żebyśmy byli tym złączeni ze światem, ale też żebyśmy potrafili się z tego utrzymać. W związku z tym mamy garncarnie, wyrabiamy biżuterię, mamy ogrody, gdzie mamy różne zioła, z których robimy herbaty, pieczemy ciastka, mamy ciastkarnie, robimy mydła, kosmetyki. Wszystko robimy sami, sami to wymyśliliśmy. Produkujemy teraz od niedawna gry planszowe, wymyślamy gry planszowe i to w dodatku takie, w których nie można wygrać, więc to w ogóle jakaś dziwna rzecz, że wygrywają albo wszyscy, albo nikt takie gry, no i z tego się utrzymujemy, w związku z tym musimy też pracować.
Te herbaty i te zioła można kupić.
Tak, tak, oczywiście, sprzedajemy nasze produkty, no bo tylko z tego możemy się utrzymać, także wyrabiamy to, sprzedajemy i tak żyjemy.
Jest bratu dobrze w tej wspólnocie?
Bardzo dobrze, dlatego że oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że jest idealnie. Jak w każdej wspólnocie, jak w każdym życiu, no jest to sinusoida, są wzloty, są upadki, są frustracje, są złości, są szczęścia, ale to odbywa się oczywiście na takim poziomie ludzkim, na takim poziomie emocjonalnym. Natomiast ten level, na którym ja spotkałem Jezusa i ten level, którym ja tym spotkaniem chcę żyć każdego dnia, tak jak papież Benedykt napisał w Deus Caritas Est, chrześcijaństwo nie jest jakąś ideą moralną czy etyczną, ale konsekwencją życia spotkaniem z wydarzeniem, spotkaniem z osobą. Nie? I to jest inny poziom życia. Więc tak, ja jestem szczęśliwy.
Jeśli są te dyskusje pomiędzy braćmi, to w którym momencie one wchodzą na ten taki najbardziej płomienny poziom? W którym momencie robią się takie najbardziej gorące? Co was różni?
Różni nas wszystko. Są bracia, którzy pochodzą z Long Island, z Manhattanu, z Paryża, z wielkich metropolii. Są bracia, którzy pochodzą z małych wioseczek pod Kinshasą w Kongo albo z dżungli w Indonezji. Także jest to nie tylko inna tradycja chrześcijańska, ale jest to inna kultura, inny background, różne rodziny, różny styl. W związku z tym, no, pracując wspólnie, zawsze są jakieś małe konflikty, jakieś drobne sprzeczki, jakieś nieporozumienia. Natomiast pamiętajmy o tym, że my 3 razy dziennie zakładamy białe habity i siadamy na ziemi albo klęczymy na ziemi w kościele pojednania w Teze, jeden obok drugiego i jesteśmy zwróceni w stronę ołtarza, w stronę tabernakulum, w stronę krzyża. I to wszystko mija, nie? To wszystko mija. Uświadamiamy sobie 3 razy dziennie, co tu robimy i po co to robimy i to wystarczy. Nie? I to jest tylko tyle i aż tyle.
Jakie plany na 2024 rok we wspólnocie w Teze? Jakieś spotkanie młodych?
Spotkania w Teze trwają cały rok. Zapraszamy na tygodniowe rekolekcje od niedzieli do niedzieli przez cały rok. Oczywiście okres letni jest, no, taki rush hours. Najwięcej ludzi, najwięcej młodych ludzi jest w okresie letnim. Także 2024 rok będzie dla nas takim dużym rokiem, bo po COVID-zie tak to wzrasta, wzrasta, wrasta i wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują na to, że będzie to duży rok, bo już mieliśmy ponad 3000 młodych ludzi w święta Wielkiej Nocy w Teze. Na koniec roku, tak jak co roku, europejskie spotkanie młodych Teze. W tym roku zapraszamy do Tallina, do stolicy Estonii.
Pytanie na koniec, czy polscy katolicy są otwarci na pojęcie ekumenizmu?
Pojęcie ekumenizmu w Polsce jest fikcją, nie? Bo funkcjonuje tylko w styczniu, kiedy modlimy się o jedność chrześcijan, ale też trudno się dziwić i trudno kogokolwiek za to winić, dlatego że no, jesteśmy w dużej, tak olbrzymiej, przerażającej większości, jeżeli chodzi o rzymskich katolików. Pamiętajmy o tym jednak, że ekumenizm, czyli forma otwarcia się na drugiego człowieka, wynika ze spotkania z Chrystusem, więc najpierw zadbajmy o to, żebyśmy wewnątrz Kościoła katolickiego, my w Polsce, potrafili żyć relacją z drugim człowiekiem i żyć relacją z Chrystusem i to najpierw, i to taką nie relacją super turbo pobożną, ale zwykłą miłością, miłością bliźniego, kochając wszystkich, która wynika oczywiście z miłości Boga. I później ten ekumenizm przyjdzie sam, bo to otwarcie na drugiego człowieka nas nie zatrzyma i przestaniemy zadawać pytania, kim jest drugi. Po prostu będziemy go kochać.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk. Strefa historii, koncerty, a także wiele atrakcji dla dzieci. Do tego prezentacja wspólnot czy strefa wolontariatu. To wszystko i nie tylko. To odbędzie się podczas Festiwalu dla Życia i Marszu dla Życia i Rodziny, który rozpocznie cały dzień atrakcji.
przed nami jedno z największych wydarzeń katolickich w Gdańsku. O tym, co tego dnia będzie się działo, redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka w rozmowie z organizatorami Przemysławem Kurkowskim oraz księdzem Piotrem Nadolskim.
Dużymi krokami zbliża się Marsz dla Życia i Rodziny. Jak w tym roku jest on zorganizowany?
Ruszamy 16 czerwca o godzinie 15 spod Kaplicy Królewskiej. Dla tych, którzy nie są z Gdańska, to przy Bazylice Mariackiej. Mhm. Ruszamy w pochodzie radości, świadectwa, miłości na Plac Zebrań Ludowych. Tym razem idziemy na Plac Zebrań Ludowych. Startujemy jeszcze raz, tak jak powiedziałem, o 15. Dojdziemy na Plac Zebrań Ludowych około godziny 16.
A tam wielki festiwal dla życia.
Tak, chcemy, żeby tamto miejsce było wypełnione koncertami, ciekawymi spotkaniami z zaproszonymi gośćmi w strefie inspiracji, przestrzenią, gdzie mogą ludzie odwiedzić różne wspólnoty. I tam chcemy razem przeżywać dalej to święto, tą wielką radość tego wydarzenia.
Bardzo dużo będzie się na tym Placu Zebrań Ludowych działo. Gdybyśmy opowiedzieli o poszczególnych tych strefach, o koncertach, kto wystąpi.
W tym roku mamy hasło festiwalu, pierwszy raz od lat. Jest to hasło Zaufaj Panu. Powstał zespół Festiwalu dla Życia, który nagrał 3 piosenki, między innymi za zgodą pani Magdy Anioł. Po 10 latach nagraliśmy Zaufaj Panu w wersji reggae, więc będzie ciekawie. I na Festiwalu dla Życia rozpoczniemy o godzinie 16 od właśnie tego wymienionego zespołu, który razem z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą przywita pielgrzymów Marszu dla Życia i odbędzie się około godzinny taki element niekoncertowy, a modlitewny, gdzie mocni w duchu z Łodzi przyjadą, poprowadzą modlitwę razem z Tymoteuszem Filarem i jego tatą Markiem Filarem. I to jest na samym początku. Później mamy 3 koncerty. Arka Noego, Edzio Rap, zespół Łzy Adama Konkola. Mamy nowość w tym roku. Nie ukrywam, że się wzorowaliśmy na starych areopagach, które dawno temu były u nas w diecezji. Mamy strefę inspiracji. Strefę inspiracji, gdzie będziemy mogli wysłuchać biskupa Piotra Przyborka, Roberta Friedricha Lice, Ewelinę Chełstowską z Urzekającej, księdza Dominika Chmielewskiego, Michała Koterskiego, księdza Rafała Główczyńskiego, tak zwanego księdza z osiedla, Tymoteusza Filara i siostrę Urszulę Kłusek. To jest strefa inspiracji. Ona się zaczyna od 17, trwa do 22. Wtedy mamy strefę wspólnot, bo w sam festiwal i w sam marsz w tym roku zaangażowanych jest około 70 wspólnot, które będą miały taką okazję, żeby się zaprezentować w takiej formie trochę targowej.
Takie stoiska będą ustawione?
Dokładnie, dokładnie. Będą stoiska, będą mogli pokazać swój charyzmat. Trochę mogę powiedzieć, że przedstawić taką ofertę rekolekcyjną, ofertę spotkań. Będą grupy młodzieżowe, będą grupy charyzmatyczne, ale będą nawet wspólnoty tradycji katolickiej. Będzie strefa małżeństw, nawet z randką małżeńską. Nie zdradzę, co to jest, warto przyjść i się przekonać samemu. Będzie strefa specjalistów. W strefie specjalistów będą fundacje i organizacje, które są zbliżone przy kościele działają katolickim. I na przykład przyjeżdża Fundacja Małych Stópek ze Szczecina. Przyjeżdża dużo fajnych, ciekawych organizacji tutaj z województwa pomorskiego. I tam też będą takie mini wykłady. Tam będzie ksiądz Tomasz Kancelarzyk z Fundacji Małych Stópek mówił, będzie pani Dorota Dźwig w strefie specjalistów. Będzie też okazja do przejścia się po takich specjalnych miejscach, stoiskach, gdzie będzie można porozmawiać właśnie z Naprocentrum, z innymi organizacjami tutaj związanymi też z ProLife'em. Do tego mamy strefę modlitwy. To będzie bardzo prosta strefa, ale bardzo kluczowa w całym przedsięwzięciu, bo będzie tam krzyż, podobnie jak na przystanku Jezus na Woodstocku. I będą kapłani, którzy będą mogli spowiadać. I będą też grupy wstawiennicze, które będą mogły się pomodlić nad ludźmi. Strefa dla dzieci. Wszystkie atrakcje dla dzieci za darmo. Będą szkoły. W tym roku też postawiliśmy na to, żeby zaangażować szkoły, które są chętne. Będzie Montessori, będzie Fregata, będą Kaziuki, będzie trochę szkół, które zaprezentują swoją ofertę, ale też zrobią właśnie warsztaty dla dzieci. Będzie strefa gastronomiczna, bo jakby tyle godzin przeżyć bez jedzenia, więc będą food trucki.
Dlaczego warto sobie zarezerwować całą niedzielę i popołudnia aż do późnego wieczoru spędzić razem na Placu Zebrań Ludowych?
Kto nie lubi cieszyć się piękną pogodą, kto nie lubi cieszyć się życiem i kto nie lubi spędzać czasu w dobrym towarzystwie? Ja myślę, że to wszystko będzie na tym wydarzeniu. Wielu ciekawych ludzi, inspirujących ludzi, bardzo dobra muzyka, możliwość nakarmienia się też duchowo przez modlitwę, przez takie bardzo radosne pokazanie tego, co jest dla nas ważne, co jest piękne. Dlatego myślę, że warto być, bo tutaj chcemy pozytywnie pokazać, co ważnego jest w naszych sercach. Myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie bardzo dobrego i ciekawego.
Do której strefy ksiądz zachęca najbardziej?
Do każdej. Na pewno od gastronomicznej, bo to jest ważne. Po strefę inspiracji, wspólnot, warsztatów, też to miejsce modlitwy jest bardzo ważne. Myślę, że to jest cały dzień, więc możliwość naprawdę przejścia się po wszystkich tych strefach jest jak najbardziej możliwe. Po prostu cieszenie się razem swoją rodziną, znajomymi, przyjaciółmi, samemu tym pięknym dniem. Na pewno będzie z kim pogadać, do kogo podejść.
Dlaczego warto się pojawić?
To jest wydarzenie, które dla wielu osób jest kontrowersyjne, a my chcielibyśmy przekazać taki jedną ważną treść, którą przekazujemy w parafiach, bo jeździmy teraz prawie do 120 parafii, dotarliśmy w diecezji, że my nie stajemy w opozycji do kogokolwiek. My zapraszamy do tego, żeby świadczyć. Do tego, żeby razem z nami pokazać, że jest fajnie mieć rodzinę, jest fajnie być blisko Pana Boga, nie stawać wbrew komukolwiek. Na samym marszu i festiwalu zakazane są transparenty czy okrzyki. My chcemy świadczyć o tym, że wszyscy razem możemy iść w tym przejściu, w tym pochodzie, w tym marszu i później razem świętować. Dzisiaj to jest kluczowe dla całej społeczności, myślę tutaj lokalnej, dla Pomorza, dla całej Polski, żeby budować taki most, budować most porozumienia pomiędzy ludźmi. I myślę, że dlatego warto przyjść. Warto przyjść i zobaczyć i posmakować, a z drugiej strony przekonać się, że nie jest tak, jak myślę.
My tutaj nie chcemy stawać w opozycji do kogoś i myślę, że warto tym młodym ludziom też to powiedzieć i pokazać, że to nie jest przeciwko komuś, tylko to jest radosne świętowanie, no myślę, takiej wartości, która jest absolutnie ważna dla nas i w której się wszyscy możemy odnaleźć, czyli wartości życia i cieszenia się życiem. Więc na pewno mobilizacja względem młodych jest tutaj ważna, bo oni byli na tym wydarzeniu i będzie to mega, mega na wysokim poziomie zrobione. Więc na pewno ci młodzi, jeżeli przyjdą, to będą mogli zobaczyć i powiedzieć: wow, ale tu jest super, warto tutaj było być.
Przypominamy, o godzinie 15 przed
Kaplicą Królewską w Gdańsku Głównym, przy Bazylice Mariackiej, a o 16 do godziny 22 na Placu Zebrań Ludowych. Wszystkie informacje o całym wydarzeniu można znaleźć na stronie festiwaldlażycia.pl.
Festiwaldlażycia.pl, ale też bardzo mocno działacie w mediach społecznościowych.
Na Facebooku, TikToku, Instagramie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Dzięki.
I jeszcze dwie informacje, ufam, że przydatne dla Państwa, nie tylko dla katechetów, ale i rodziców. 10. Ekumeniczne Forum Katechetyczne na temat aktualnych wyzwań organizacji i nauczania religii z uwzględnieniem dzieci ze środowisk migracyjnych odbędzie się w piątek, 24 maja, w Auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Spotkanie będzie prowadzone w formie hybrydowej, co daje możliwość udziału w nim online. Będzie to okazja do dyskusji przedstawicieli nauki, szkoły, Ministerstwa Edukacji, organizacji pozarządowych i kościołów. I na zakończenie jeszcze o jednej inicjatywie. Redaktor naukowy Słownika Katolickiej Nauki Społecznej, ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, powiedział podczas prezentacji publikacji, że dla wiernych nauka społeczna Kościoła ma charakter obowiązujący, a słownik może ją im przybliżyć. W Warszawie odbyła się prezentacja Słownika Katolickiej Nauki Społecznej Instytutu Wydawniczego PAX. Zawiera on 131 haseł uporządkowanych w ramach 9 działów. Są w nim m.in. takie hasła jak wojna hybrydowa, teoria gender, prawo do regionalizmu, feminizm, populizm, przepływ kapitału czy korporacje międzynarodowe. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Tym razem zachęcam do modlitwy o pokój na całym świecie. Dzisiejszą audycję zrealizował Jacek Puchalski. Dobrego dnia Państwu życzymy i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli o 8:30. Andrzej Urbański.